Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Trzeba głosić Chrystusa nawet kosztem męczeństwa, wskazał Benedykt XVI papieskim dziełom misyjnym.
Świecki Urugwajczyk będzie koordynował pracę papieskiej komisji do spraw Ameryki Łacińskiej.
Ćwierć miliona wiernych dziękowało w Fatimie za beatyfikację Jana Pawła II.
14 maja witają Państwa Krzysztof Bronk
i Beata Zajączkowska.
W naszych czasach konieczne jest zdecydowane zaangażowanie w głoszenie Chrystusa tym, którzy Go jeszcze nie znają. Przypomniał o tym Benedykt XVI przybyłym z całego świata krajowym dyrektorom papieskich dzieł misyjnych. Kończą dziś oni swe doroczne spotkanie. Papież zwrócił uwagę na potrzebę niesienia nadziei światu zagrożonemu nowymi formami niewoli.
Ojciec Święty wskazał, iż aby prowadzić ewangelizację, chrześcijanie muszą naprawdę wierzyć, że Słowo Boże jest zbawczą prawdą, której potrzebuje każdy człowiek we wszystkich czasach. To przekonanie wiary musi być głęboko zakorzenione w naszym życiu. Głosiciele Ewangelii muszą się karmić Słowem i sakramentami. Jedynie wtedy, gdy są głęboko zakorzenieni w Chrystusie i Jego Słowie, nie ulegną pokusie redukowania ewangelizacji do samych tylko projektów socjalnych, przemilczając transcendentny wymiar zbawienia, które Bóg daje nam w Chrystusie. Tę prawdę trzeba wyraźnie głosić i dawać jej świadectwo.
Posługa ewangelizacji fascynuje i jest wymagająca. Wymaga miłości do głoszenia i dawania świadectwa, miłości tak pełnej, że może być naznaczona również męczeństwem. Kościół nie może poniechać swej misji niesienia światła Chrystusa, głoszenia radosnej nowiny Ewangelii nawet kosztem prześladowań. Należy to do Jego życia, tak jak było dla Jezusa. Chrześcijanie nie mogą się lękać, chociaż są w chwili obecnej grupą religijną, która cierpi najwięcej prześladowań z powodu swej wiary.
Przedstawiciel katolickiego laikatu będzie sekretarzem papieskiej Komisji do Spraw Ameryki Łacińskiej. Ojciec Święty mianował na to stanowisko profesora Guzmana Carikiri, który dotychczas był podsekretarzem papieskiej Rady do Spraw Świeckich. W papieskiej Komisji do Spraw Ameryki Łacińskiej, która organizacyjnie podlega Kongregacji do Spraw Biskupów, nie było do tej pory formalnej funkcji sekretarza.
Profesor Carikiri jest Urugwajczykiem i ma 67 lat. Jest żonaty, ma czworo dzieci i kilkoro wnuków. Jest specjalistą w zakresie prawa i nauk społecznych. W służbie Stolicy Apostolskiej pracuje od czasów pontyfikatu Pawła VI, będąc między innymi uczestnikiem wielu sesji Synodu Biskupów oraz członkiem watykańskich delegacji na konferencje organizowane przez ONZ. Reprezentował Papieską Radę do Spraw Świeckich na licznych spotkaniach katolickich organizacji laikatu oraz ruchów kościelnych. Przygotowywał także zgromadzenia ogólne episkopatów Ameryki Łacińskiej, papieskie wizyty na tym kontynencie oraz Światowe Dni Młodzieży. Guzman Carikiri jako tzw. profesor wizytujący prowadził zajęcia na wielu uczelniach katolickich i państwowych. Jest autorem licznych publikacji dotyczących chrześcijaństwa we współczesnym świecie oraz spraw międzynarodowych, zwłaszcza dotyczących Ameryki Łacińskiej.
Z czterodniową wizytą przebywa na Białorusi przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Środków Społecznego Przekazu. Arcybiskup Claudio Maria Celli wygłosił w Mińsku dwa wykłady dla przedstawicieli świeckich i kościelnych mediów. W czasie spotkań padło wiele trudnych pytań, m.in. o wolność prasy i prześladowanie dziennikarzy ze względów politycznych. Przedstawiciel Watykanu zaznaczył, że jedyną racją ingerowania w media jest ochrona nieletnich. Dziennikarz zaś ma szukać prawdy, choć bywa to niebezpieczne i wystawia na próbę jego sumienie. Staje on bowiem niekiedy przed wyborem pisać nieprawdę czy stracić pracę. Wybór zależy od wierności prawdzie, zaznaczył arcybiskup Celli.
Szef watykańskiej dykasterii do spraw mediów przybył na Białoruś przedwczoraj na zaproszenie arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza. Swą wizytę rozpoczął od odwiedzenia miejsca niedawnego zamachu w mińskim metrze. Dziś arcybiskup Celli jest w mirze i nieświeżo. Jutro odprawi Eucharystię w stołecznej katedrze.
www.radiowatikana.org. Wybierz program polski. Czytaj wiadomości.
Po raz pierwszy od beatyfikacji Karola Wojtyły w Fatimie obchodzono główną uroczystość tamtejszego sanktuarium. Przypada ona w rocznicę objawień maryjnych sprzed ponad 90 lat.
W portugalskim mieście zgromadziło się wczoraj ponad ćwierć miliona pielgrzymów. Za wskazaniem Episkopatu Portugalii dziękowali oni Bogu za wyniesienie Jana Pawła II do chwały ołtarzy. Jego postać i związki z Fatimą przypomniał kardynał Sean O'Malley z USA, który przewodniczył liturgii. Arcybiskup Bostonu wyraził głębokie przekonanie, że to Matka Boża Fatimska ocaliła swego wielkiego czciciela z zamachu na placu świętego Piotra, którego 30. rocznica minęła właśnie wczoraj. Podkreślił znaczenie polskiego papieża dla obalenia żelaznej kurtyny i komunistycznej opresji. Na telebimach przedstawiono uczestnikom materiały filmowe z trzech pamiętnych wizyt nowego błogosławionego w sanktuarium. Wielu modliło się też przy jego pomniku. Po wczorajszej mszy fatimscy pielgrzymi byli świadkami niecodziennego zjawiska różnobarwnej obręczy wokół słońca. Niektórzy uznali to za cudowny znak przypominający taniec słońca, który towarzyszył ostatnim objawieniom maryjnym w październiku 1917 roku.
W Madrycie w święto Matki Bożej Fatimskiej kardynał Antonio Maria Rocco Varela, przewodniczący Episkopatu Hiszpanii, odprawił uroczystą mszę dziękczynną za beatyfikację Jana Pawła II. Wziął w niej udział ambasador Polski, dyplomaci innych krajów, władze regionalne Madrytu oraz rzesze Polaków.
Setki osób wypełniły madrycką katedrę na mszy dziękczynnej za beatyfikację Jana Pawła II. Nie było lepszego dnia ani lepszego miejsca, powiedział kardynał Rocco Varela. 13 maja minęło 30 lat od zamachu na polskiego papieża, który konsekrował katedrę Almudene. Był świadkiem niezmordowanym, jednym z najbardziej misyjnych papieży w historii i bliski narodom. Jednak hitem w historii Kościoła będzie jego niezwykła relacja z młodzieżą, czego świadkiem są m.in. Światowe Dni Młodzieży. Jan Paweł II to przede wszystkim papież młodzieży, podkreślił kardynał Rocco Varela. Mszę koncelebrowali biskupi i liczni kapłani, w tym m.in. były nuncjusz w Anglii, arcybiskup Faustino Sainz, który towarzyszył Janowi Pawłowi II podczas jego pierwszej podróży do Polski. Byłem na mszy na Placu Zwycięstwa. Widząc reakcję ludzi, czuliśmy jedno. Zaczęło się, powiedział arcybiskup Sainz. Po Eucharystii kardynał Rocco Varela i ambasador Ryszard Sznep złożyli kwiaty przed pomnikiem Jana Pawła II na placu przed katedrą. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Biskupi Anglii i Walii postanowili przywrócić obowiązkowy post od mięsa we wszystkie piątki roku. Praktyka ta została zarzucona w wielu kościołach zachodnich wraz z posoborowymi reformami. W Wielkiej Brytanii oficjalnie zniesiono post w 1984 roku w nadziei, że nierestrykcyjne podejście do tej kwestii zachęci wiernych do dobrowolnego umartwienia. Stało się wręcz odwrotnie, przyznaje dziś katolicki prymas Anglii i Walii. Wierni zapomnieli o szczególnym charakterze piątku, dnia, w którym Chrystus umarł na krzyżu. Zdaniem arcybiskupa Vincenta Nicholsa post od mięsa musi się ponownie stać powszechną praktyką, zwyczajem i znakiem rozpoznawczym katolików. Formalnie zacznie on obowiązywać od 16 września, w pierwszą rocznicę wizyty Benedykta XVI w Wielkiej Brytanii.
Biskupi pomyśleli też o wegetarianach. Ci mają obowiązkowo powstrzymać się od innego wybranego przez nich pokarmu. Episkopat zachęca wszystkich, by piątki stały się ponownie dniem modlitwy i umartwienia.
Kościół w Meksyku jest zaniepokojony stanem wolności religijnej w tym kraju. W ostatnich tygodniach odnotowano tam około 20 przypadków profanacji miejsc kultu, w tym głośną awanturę wywołaną przez feministki w katedrze w mieście Meksyk. Co gorsza, ich sprawcy pozostali praktycznie bezkarni. Do tego doszedł niedawny atak hakerów na strony internetowe meksykańskiego episkopatu.
Katolicki tygodnik Des de la Fe zaapelował w związku z tym o wprowadzenie odpowiedniej ustawy o wolności religijnej. Do tej pory bowiem zaistniałe incydenty są lekceważąco traktowane jako wynik napięć na tle religijnym, a ich sprawcy wręcz chronieni pod pretekstem prawa do swobody wypowiedzi. Zajścia, o których mowa, to wynik braku uporządkowania prawnego, które zapewniłoby wolność religijną oraz braku woli politycznej, by zapewnić tę wolność wszystkim Meksykanom, czytamy w tygodniku. Wolność religijna tymczasem nie polega na przywracaniu starych i przebrzmiałych przywilejów, ale raczej na zapewnieniu podstawowych swobód, które umożliwiają współpracę w budowaniu społeczeństwa bardziej zjednoczonego w realizacji wspólnych celów.
W indyjskim stanie Orissa za kaucją zwolniono dwóch sprawców gwałtu na katolickiej zakonnicy. Zbiorowy gwałt miał miejsce podczas pogromów chrześcijan w roku 2008. Sąd umotywował swą decyzję brakiem wystarczających dowodów winy.
W opinii obrońców praw człowieka obaj zwolnieni właśnie mężczyźni byli również głównymi organizatorami brutalnych ataków na chrześcijan w dystrykcie Kandamal w roku 2008. W ich opinii obaj skazani, ale przebywający na wolności współorganizatorzy pogromów zastraszają miejscową policję. Jeden z nich był lokalnym sekretarzem prohinduistycznej i nacjonalistycznej partii ludowej BJP. Spośród 22 osób aresztowanych w związku z gwałtem dokonanym na zakonnicy, 17 znalazło się na wolności za kaucją. Arcybiskup Rafael Chinat, były zwierzchnik kościoła w Orissie, zauważa. Część kryminalistów została skazana przez sądy, ale powodem do obaw jest to, że część tych kryminalistów i napastników jest ciągle na wolności. Według katolickich duchownych z Orissy decyzja Sądu Najwyższego tego stanu utrudni przebieg procesu pokojowego w Kandamalu, miejscu największej masakry chrześcijan w roku 2008. Za ataki na chrześcijan w Orissie odpowiedzialne są grupy fundamentalistów hinduistycznych. Dla Radia Watykańskiego z Delhi Elżbieta Dziuk.
Nowy kanał katolickiej telewizji zainaugurowała wczoraj archidiecezja Abudży w Nigerii. Oprócz materiałów katechetycznych ma on dostarczyć narzędzi dialogu z wyznawcami innych religii. W sposób szczególny ma być szkołą tolerancji i poszanowania wyznawców islamu. Organizatorzy wyrażają nadzieję, że strona muzułmańska także przedstawiać będzie w swych mediach katolików jako równoprawnych sąsiadów, a nie rywali. Starcia na tle religijnym wybuchają w Nigerii regularnie i rocznie giną w nich setki ofiar.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
W Gdańsku odbyły się dzisiaj ogólnopolskie obchody 20-lecia Straży Granicznej. W ramach uroczystości mszy świętej w Bazylice Mariackiej w Gdańsku przewodniczył arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. W homilii podkreślił, że bycie funkcjonariuszem to coś więcej niż zawód, to także powołanie.
Na sztandarze macie te słowa haftowane złotą nicią, Bóg, honor, ojczyzna. To nie są tylko takie czcze zawołania. One dzień po dniu waszą służbą od Bieszczad po Bałtyk wypełniane są pełną treścią i pokazują tą więź odniesienia do wartości najwyższej, jaką jest Bóg, potem ojczyzna i honor, który łączy się z odpowiedzialnością za wykonane zadanie.
Ogólnopolskie uroczystości 20-lecia istnienia Straży Granicznej trwały w Gdańsku przez cały dzień. Ojciec Stanisław Czapiewski, najstarszy jezuita w Polsce, kończy dzisiaj 100 lat. Mając zaledwie 16 lat, wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. Ojciec Leszek Mądrzyk, rektor Kolegium Księży Jezuitów w Gdyni, przyznał, że życie ojca Czapiewskiego jest nie tylko długie, ale i pełne przygód.
Bardzo ciekawa jest jego historia w okresie II wojny światowej. Kiedy przyjął święcenia kapłańskie w 1940 roku w Wilnie i rok później został aresztowany i wysłany przez Rosjan na Syberię, zwolniony po roku, przedostaje się wtedy do Armii Polskiej i tam z armią generała Andersa przechodzi bardzo długi szlak przez Kazachstan, przez Środkowy Wschód, aż do Bejrutu.
Pod koniec lat 40. ojciec Stanisław Czapiewski udał się do Stanów Zjednoczonych, skąd w 2005 roku powrócił do Polski.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.